Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Krzysztof Bałuk, witam. Dzisiaj porozmawiamy o niezdrowym odżywianiu się. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że podwyższoną masę ciała ma blisko 2 miliardy ludzi na świecie. Każdego roku odpowiada ona, ta podwyższona waga ciała, za blisko 3 miliony zgonów. W ciągu ostatnich 40 lat populacja osób otyłych zwiększyła się prawie trzykrotnie. Podobnie niestety jest w naszym kraju. Na podstawie prowadzonych w Polsce badań nadwagę i otyłość ma obecnie co drugi Polak. Problem w tym, że tylko niespełna 40% naszych rodaków dostrzega ten problem i jedynie co trzeci jest aktywny fizycznie. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt podnoszący opłaty napojów zawierających znaczne ilości cukru i niektórych alkoholi. Będziemy dzisiaj właśnie o tym rozmawiać. Naszymi gośćmi są profesor Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dzień dobry.
Trudno w to uwierzyć, ale Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2018 roku statystyczny Polak zjadł aż o 6 kg cukru więcej niż w roku 2017. To bardzo duża różnica. W Polsce niestety 60% mężczyzn i połowa blisko kobiet cierpi na nadwagę i otyłość. Stąd ten pomysł Ministerstwa Zdrowia, żeby wprowadzić wyższe opłaty za właśnie produkty związane z dużą ilością cukru. W jaki sposób, czy to może być skuteczne, czy to może zadziałać ten moment, kiedy te opłaty będą wyższe za te produkty, które zawierają duże ilości cukru. To nie jest polski wynalazek. Takie projekty, takie ustawy są już w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, o ile pamiętam, we Francji.
W wielu krajach europejskich. Mhm.
Czy to zadziała w Polsce?
Zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób możemy kształtować postawę zdrowotną? Możemy tą postawę kształtować dwojako. Albo wskazując przykład, tak warto się zachowywać, tak warto postępować, czyli propagując te pozytywne postawy, albo w sposób formalny. Czyli przykład zakazu palenia w miejscach publicznych. W dużym stopniu jednak poprzez nakazy nie ma tego nawyku już palenia w miejscach publicznych, bo się rzeczy z tym wiążą się jakieś...
Stopniowo to się przyjęło. Sankcje. Widzę, że ludzie wychodzą z pomieszczeń, wychodzą... W samochodach jeszcze niektórzy palą, bo to widać na ulicach, ale coraz mniej.
Ale tak jak pan redaktor trafnie to określił, stopniowo się przyjęło. To właśnie chodzi o to, żeby przyjmować te pozytywne postawy. I ten przykład, o którym my w tej chwili mówimy, to jest nic innego jak spojrzenie na to, w jaki sposób radzą sobie chociażby inne kraje europejskie, o których już mówiliśmy, i wykorzystanie właśnie polityki fiskalnej jako narzędzia do kształtowania tych postaw zdrowotnych.
Panie profesorze, ale podejrzenie jest takie, że budżet chcą rządzący sobie podreperować tym faktem podniesienia właśnie cen z alkoholi zwłaszcza, bo jak czytam, to też trudno uwierzyć, że codziennie w Polsce rano 3 miliony tych małych buteleczek w popularnych małpek jest przez Polaków kupowane. 3 miliony codziennie.
Tak, to niesamowita liczba. Generalnie tego typu podatki, opłaty, one się tak anglosasko ładnie nazywają podatki od grzechu, sin taxes, są dość popularne w wielu państwach i one mają takie trzy funkcje. Jedna z nich jest oczywiście funkcja fiskalna. No trudno nie uciec, bo wpływy z tych podatków będą generalnie trafiały do szeroko rozumianego budżetu lub instytucji państwowych. Druga funkcja to jest oczywiście taka podstawowa, zmniejszenie popytu na produkty, które są wyżej opodatkowane. Tutaj działa klasyczne prawo popytu. No i trzecia funkcja tego typu podatków to jest oczywiście jakby ograniczenie czy rozwiązywanie szkód związanych z funkcjonowaniem danego typu produktów czy usług. Czyli na przykład prowadzenie różnego rodzaju działań w zakresie zdrowia, czy też edukacji, czy promocji. Na przykład często jest to wprost wpisywane. Przykład jest podatku od hazardu w Szwecji, gdzie część tego podatku służy, że tak powiem, leczeniu osób uzależnionych od hazardu. Jest to wprost wpisane, że tak powiem, w ustawę i te środki w ten sposób są przekazywane. To rozwiązania są różne. Jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, tego typu podatki funkcjonują od dawna. Notabene podatek od cukru w naszej europejskiej perspektywie funkcjonuje już od bardzo dawna, bo w Danii wprowadzono go jeszcze w latach 30., więc nie jest to jakiś nowum. A ostatnio rzeczywiście mamy wysyp tego typu rozwiązań. I tutaj pojawia się oczywiście tak zwana funkcja stymulacyjna podatków, czyli próbuje się kształtować różnego rodzaju struktury, w tym struktury popytu. To oczywiście w jakimś zakresie działa, w jakim no to zobaczymy. Doświadczenia, jak już powiedziałem, mamy taki trochę wysyp tych podatków, tak od 2011 roku w bardzo wielu państwach europejskich, pozaeuropejskich, w krajach arabskich, w Międzynarodowej Arabii Saudyjskiej, w Omanie, tego typu rozwiązania zaczęto wprowadzać na coraz szerszą skalę.
Ograniczenie ilości sklepów, punktów sprzedaży też, na przykład.
Też, ale mówię o tych, bo to są już takie kwestie regulacyjne, tak, które pan redaktor podaje. Natomiast sama kwestia fiskalna, podwyższenia podatkowania jest powszechnie stosowana. No i pierwsze rezultaty są jakby korzystne. Jeśli mówimy o tych dwóch funkcjach, które mówiłem, poza funkcją fiskalną, to znaczy rzeczywiście albo zmniejsza się to spożycie, albo też następuje zmiana składników produktów. No cóż, nie zawsze też korzystna, ale ona rzeczywiście jest widoczna. My ten efekt też już żeśmy dostrzegli. Nie wiem, czy państwo sobie przypominacie, ale nie tak dawno niektóre sieci handlowe poinformowały o obniżeniu ilości cukru w swoich produktach i nie był to wcale taki efekt prozdrowotnego działania w naszym kraju, tylko efekt strategii globalnych. Po prostu firmy dostosowują się do tego, co dzieje się w tej przestrzeni globalnej, czyli no, widzą,
chcą
że
być
ten...
trendy po prostu, chcą być na topie.
Tak? Nawet nie tyle trendy, co po prostu chcą dalej dobrze sprzedawać swoje produkty, aha, więc no, muszą się dostosować do tego, że te wymogi się zmieniają. Spójrzmy na przykład torebek, które swego czasu zamieniono na nieco grubsze po to, żeby klient jednak nie ponosił tak wysokich kosztów. To też jest trochę tego typu rozwiązanie.
Posłuchajmy doktora Marcina Cywińskiego, ekonomisty z Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim. On też mówi o ewentualnych skutkach podniesienia cen alkoholi.
Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia prewencji, a więc dbałości o zdrowie obywateli, prawda, to ja bym tą akcyzę porównał do programu czy założeń programu 500+. Tam też mówiliśmy o tym, że z założeniem miało się rodzić więcej dzieci, natomiast efekty były inne. Tutaj mamy tak samo, więc myślę, że warto ten aspekt rozpatrywać z punktu widzenia ekonomicznego. A jak rozpatrujemy ten aspekt z punktu widzenia ekonomii, no to trzeba się zastanowić, czy na pewno tyle środków trafi do budżetu. Ja mam poważne wątpliwości. Mieliśmy taką sytuację, jak dobrze pamiętam, w 2001 bodajże roku, albo przełom 2000-2001 roku, kiedy też eksperymentowano z wyższą akcyzą na alkohol. No i co się okazało, że środki do budżetu były znacznie mniejsze niż te, które rząd zakładał. Wielu ekonomistów odwołuje się do tak zwanej krzywej Lefera. Jest pewien próg graniczny, gdzie wpływy do budżetu będą znacząco niższe niż te, które zakładamy z powodu wysokiej opłaty, czy wysokiej akcyzy albo ceny finalnej za produkt. I tutaj w tym 2000-2001 roku mieliśmy taki eksperyment i okazało się, że te wpływy były mniejsze. Akcyzę zmniejszono, no i okazało się, że mieliśmy klasyczny przykład krzywy Lefera, a więc przy niższej akcyzie wzrost wpływów do budżetu.
Ale te pieniądze mają być kierowane nie do budżetu, tylko...
Ja nie sprowadzałbym tej dyskusji w sensie tych nowych rozwiązań, które teraz zaproponowano, do takiego prostego podejścia, bo równolegle też wzrosła akcyza, tak? Ale to jest inne rozwiązanie. Tak. My mówimy w tej chwili o rozwiązaniach, które no, nawet w samym projekcie zmian do ustaw w tytule jest, wspomina się o promowaniu tych prozdrowotnych postaw. Tak? Nie sprowadzajmy tej dyskusji tylko i wyłącznie do takiego wymiaru właśnie fiskalnego, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Pamiętajmy o tym. My tutaj z jednej strony poprzez te rozwiązania, czyli te kwestie właśnie tych dodatkowych opłat w przypadku tych butelek alkoholu o mniejszej
pojemności.
Mówimy tutaj o reklamach suplementów, tak? I mówimy też również o tych produktach, które zawierają wysoki poziom cukru. Także to jest istotna rzecz, że mówimy o rozwiązaniach, które mają w efekcie zmienić postawę. No, trudno w tej chwili, jak gdyby byłoby nam zakwestionować to, co pan redaktor mówił na wstępie. Dane statystyczne mówiące o tym, że coraz większa liczba ludzi na świecie i też i w tym Polsce ma problem z otyłością i nadwagą. No, to jest jak gdyby trend, który trudno kwestionować.
No tak, ale na profilaktykę, na takie działania prozdrowotne także potrzebne są pieniądze i z tego tytułu to podwyższenie ceny ma po pierwsze zniechęcić trochę do zakupów, tak, a z drugiej strony ma znaleźć środki na to, żeby edukować, żeby wyjaśniać ludziom niestosowność pewnych działań.
Zgadzam się, ale też, tak jak powiedziałem na wstępie, możemy dwojako z jednej strony edukować. Ja osobiście dostrzegam tutaj też duże pole jeszcze do tego, by tą edukację prowadzić i też na przykładzie naszego oddziału mogę tu potwierdzić, że prowadzimy tą edukację. Permanentnie edukujemy, zachęcamy do korzystania z programów profilaktycznych. Mamy teraz środy z profilaktyką. Zapraszamy mieszkańców województwa lubuskiego do właśnie korzystania z tych produktów. Ale też no, pamiętajmy o jednym. No, obserwując zachowania pacjentów, no, ostatnio też, może nawet nie ostatnio, odnoszę wrażenie, że łatwiej czasami pacjentowi w średnim wieku, czy też w wieku starszym, pójść do kolejnego lekarza, zrobić kolejne badanie diagnostyczne, niż zmienić postawę zdrowotną.
Państwo też mogą zabierać głos w tej sprawie. Przypomnę telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327462. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, do tematu. Podwyżka cen, czy tam jakieś procentów akcyzy, czy czego innego, to jest normalnie wyciąganie pieniędzy z obywatela. Bo człowiek, który jadł słodycze, będzie jadł, rodzic nie kupi teraz dziecku lizaka, bo jest szkodliwy, to jest bzdura. Rząd, państwo powinno się wziąć, wie pan za co, za firmy, które produkują żywność. Dodawać mniej cukru do dżemów, do cukierków, do czekolad, dawać produkty naturalne, jakie są. To samo dotyczy, jakby ktoś powiedział, że nie jest pan chleba, bo chleb jest zatruty. A wiadomo, że chleb jest zatruty, bo jest wszędzie trucizna, zmieni się wszędzie. I to wyciąganie pieniędzy od normalnego obywatela, to nic dobrego nie jest, nic. Edukacja nic nie da. To, że tam się w szkołach zabroniło słodycze, jakieś tam napoje słodkie, to nic nie dało. Dzieci przynoszą z domu, ze sklepów kupują i piją, to nada.
To jaki pan ma pomysł?
Tu trzeba się wziąć za producentów żywności, za nich. Nic na tym nie panuje, nie ma żadnej kontroli w państwie. Cała żywność jest zatruta. To jest jeden wielki problem.
A proszę mi powiedzieć, czy pan na co dzień zmienił swoją postawę, czy też w ogóle...
Nie, proszę pana, ja mam 72 lata, idę do sklepu, kupuję sobie raz w tygodniu 30 deko cukierków, powiedzmy czekoladowych, nie będę tutaj wymieniał firmy, mieszankę czekoladową i to zjadam.
Raz
ja 72 lata mam i żyję. I to nie przeszkadza, mi to w ogóle nie szkodzi. Nie czuję jakichś dolegliwości żołądkowych, nic.
Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało 30 deko, ale w każdym razie nie proponujemy, żeby co tydzień kupować sobie 30 deko cukierków. Ale dziękujemy panu bardzo za te uwagi. Tutaj WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, proponowała, żeby już kilka lat temu proponowała, żeby jednak te ceny podnieść właśnie produktów, które zawierają zbyt duże ilości cukru i alkoholi, i te pieniądze w części przeznaczyć na dofinansowanie na przykład zakupu warzyw czy owoców.
Ważna kwestia, o której pośrednio wspominaliśmy już o tym, że pieniądze, to zasilanie finansowe, które będzie pochodziło z tych trzech źródeł, tak, ma zasilić plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Bo tylko i wyłącznie tego typu rozwiązanie ma sens, że te środki, które będą pochodziły z tych trzech nowych w cudzysłowie źródeł, tak, zasilą plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia. To ma sens, bo pamiętajmy o jednym. Co do zasady, system w Polsce oparty jest o tak zwaną zasadę solidaryzmu społecznego, czyli każdy odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czy pracodawca za nas odprowadza, lub też w zależności od tego, czy może sami prowadzimy działalność. A to w jakiś sposób jednak różnicuje kwestie związane z moją taką, a nie inną postawę. No jeżeli, mówiąc kolokwialnie, nadużywam spożywanie tych małych buteleczek, tak, no to siłą rzeczy w ten sposób zasilam plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest przeznaczony na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. No to jest
tym samym poniekąd próba trafia do tych osób, które właśnie używają cukru, ponieważ częściej chorują. Mamy telefon następny. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Stanisław Adam, Nowa Sól.
Tak, panie Stanisławie.
Otyłość insulinooporna, wisceralna z ginekomastią jest następstwem niespożywania cukru, produktów cukrowych, lecz zniszczenia układu dokrewnego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również, ale w każdym razie na pewno cukier i nadmiar spożywania cukru nie sprzyja zdrowiu. A jak pan, panie profesorze, ocenia ten pomysł słuchacza, że tak powiem, opodatkowania firm, które produkują wyroby związane właśnie z cukrem? Czy można tutaj tak sterować rynkiem, tak opodatkowywać produkcję, żeby ewentualnie ta ilość cukru była mniejsza w produktach?
Znaczy ten mechanizm tak generalnie do tego się sprowadza. Ja już, że tak powiem, przykłady podawałem na to. Pamiętajmy, że opodatkowujemy pewne składniki produktów. Nie całe produkty jako takie. To chodzi o to, że opodatkujemy składniki i teraz dajemy firmom, że tak powiem, wybór. Czy będą oferowały ten produkt w takiej samej cenie, znaczy w wyższej cenie, ale z tymi szkodliwymi składnikami, czy raczej sugerujemy im, żeby poszukały albo zamienników, albo w ogóle zaoferowały inne produkty w tej wersji. Świetnym przykładem jest Coca-Cola, która, jak śmieją się mieszkańcy Wielkiej Brytanii, zupełnie zmieniła skład, smak i skład, od kiedy ten podatek wprowadzono w Wielkiej Brytanii, bo tam producent zaczął eliminować pewne składniki z tego produktu, które no, zaczynały nadmiernie ciążyć w cenie jego. I taka jest jakby idea. No, to jest typowy mechanizm rynkowy, gdzie chcemy poprzez system podatkowy wpłynąć na strukturę tego popytu, też na strukturę produktów. No, opodatkowując pewien produkt wyżej, sugerujemy producentom, aby albo zamienili go, no, albo jeśli rzeczywiście widzą, że konsument będzie skłonny akceptować wyższą cenę tych produktów, no to pozostawili taką wersję. Na ogół ta zmiana występuje. Jak już mówiłem, te stresowe doświadczenia pokazują, że ten spadek jest wyraźny. Zresztą w Wielkiej Brytanii tam nastąpił bardzo gwałtowny spadek tych napojów, które były opodatkowane. Z racji tego, że producenci, eliminując cukier i składniki pochodne, zaczęli wypadać, że tak powiem, z tego systemu podatkowego, no bo ich produkty przestały spełniać warunki związane z opodatkowaniem, tak? I taka jest jakby trochę idea tego wszystkiego. Jeszcze wracając do poprzedniej części, bo tam rzeczywiście padła kwestia fiskalna, no to ja też nie sprowadzam dyskusji tylko do kwestii fiskalnej, bo jeśli tutaj liczymy na jakieś duże dochody, to pewnie one będą z czasem spadać. W jakimś sensie spadek tych dochodów z tego tytułu należałoby uznać za sukces, bo tak, to by oznaczało, że mniej spożywamy tego produktu, no chyba, że znaleźliśmy jakiś inny bardzo szkodliwy składnik.
Albo zastępujemy go czym
no,
innym.
Bo tak też się zdarza oczywiście.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale na moment oddajmy głos w sprawie motoradia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W Polsce ponad 60% mężczyzn i blisko połowa kobiet cierpi na nadwagę lub otyłość. O tym rozmawiamy dzisiaj na antenie Radia Zachód. W jaki sposób zmniejszyć ilość spożywanych wyrobów z cukrem i ewentualnie zmniejszyć ilość spożywanego alkoholu. Naszymi gośćmi, przypomnę, są profesor Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Państwo też mogą zabierać głos w tej sprawie. 68 324 2255 801 327 462. Jesteśmy także niestety w niechlubnej czołówce osób spożywających dużą ilość suplementów diety, tak? To jest widoczne, że kupujemy tego po prostu bardzo, bardzo dużo jako kraj, jako Polacy.
No właśnie, to jest też kolejny przykład, że pewnie łatwiej pójść i kupić kolejny suplement, niż zmienić swoją postawę, wprowadzić aktywny tryb życia, zwracać uwagę na to, co spożywamy i tak dalej. Stąd też w tym projekcie, o którym mówimy, jest też propozycja dodatkowego źródła zasilenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez właśnie te dodatkowe opłaty z reklam suplementów. Czyli kolejny element istotny i też z jednej strony oczywiście siłą rzeczy, bo każdy, tak jak pan profesor powiedział, każda opłata, każdy podatek ma ten element fiskalny sam w sobie. Ale tutaj to jest też kwestia właśnie równolegle potrzeby zmiany nawyków, postaw.
Zobaczymy, czy to się nam uda. Mamy telefon, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Chciałam zabrać głos w dyskusji i powiedzieć, że wydaje mi się, a raczej jestem pewna, że przed wejściem do Unii mieliśmy dość dobre normy, jeśli chodzi o składniki zawarte w żywności. Natomiast po wejściu do Unii to jest po prostu szaleństwo. Dlatego, że mówię to na własnym przykładzie, ponieważ jestem dość świadomym konsumentem i starannie wybieram produkty spółki, czytam skład, jaki znajduje się w danym produkcie i po prostu jestem zdziwiona, że do produktów, gdzie naprawdę można się obyć bez tego cukru, wszędzie jest cukier. No tu już pomijam inne składniki, które permanentnie nas zatruwają. No i tyle. No po prostu kiedyś żywność to była świętością. Co wziąłeś do ręki, to mogłeś zjeść. Dziś, jeżeli nie ma się tej świadomości, nie potrafi się wybrać spółki, no to po prostu człowiek się truje. No truje się i tyle.
Dziękuję.
No do tego zdrowy styl życia to ruch, to jak najbardziej, w każdym wieku i o każdej pogodzie, to oczywiście też, no ale żywność może być lekarstwem, jeżeli się odpowiednio tą żywność wybiera.
I trzeba czytać po prostu te opisy na każdej paczce, opakowaniu.
Tak, to mi zabiera trochę czasu w sklepie, ale już na przykład mam pewne rzeczy obczytane i pewne rzeczy już biorę bez jakiegoś większego zastanawiania, bo już po prostu wiem. Ale jeżeli nie pojadę na wieś i nie pokupuję sobie takich produktów od rolnika, no to cała reszta to jest kiepskiej jakości, że tak powiem. No. Czyli jeżeli by tu się otworzył rynek takich właśnie sprzedawców, rolników, że tak powiem prosto, nie wiem, z działki, z wozu.
Prosto z pola, tak?
Tak, jak byłam w Chorwacji, no to po prostu tam byłam zachwycona. Tam można wszystko po prostu kupić od producenta i...
No w Polsce też się to pomału zmienia. Już są takie targi zdrowej żywności, przynajmniej w wielu miastach.
Pana, ja potrafię dość dobrze ocenić dobrą żywność, ponieważ jestem wychowana na dobrej żywności. U mnie w domu produkcja się odbywała wszystkiego od A do Z, więc ja naprawdę organoleptycznie potrafię ocenić doskonale każdy produkt. Także... daleko nam do jakiejś...
Jeszcze daleko nam.
No to tyle. Dziękuję.
Dziękuję pani bardzo. No i po prostu trzeba wnikliwym być. I jeszcze raz był taki apel, żeby ewentualnie te działania, które tworzy rząd, adresowane były właśnie do producentów.
Ale tak jak pan profesor wspomniał, one są też w części kierowane do producentów, bo z jednej strony zależy na tym, by postawę zmienił konsument, ale też i postawę zmienia producent, bo on się dostosowuje do tego, co jest na rynku. Dla niego postawa konsumenta jest punktem wyjścia w jego działaniu, tak? W jego strategii.
Mamy następny telefon, halo.
Dzień dobry, z tej strony Mirek.
Dzień dobry, panie Mirku.
Ja powiem tak, ja się zgadzam, że produkt, który jest nadmiernie słodki, on po prostu jest przyczyną otyłości i tego się nie da podważyć. Jestem za tym, żeby opodatkować produkty, które są po prostu nadmiernie słodkie, ale nie wszystkie produkty są słodkie, a jest tak, że przeważnie każdy produkt zawiera cukier. I nie jestem za tym, żeby każdy produkt opodatkować, który zawiera cukier, bo na przykład mamy, podam przykład, mamy ciastka, które tylko troszkę zawierają cukru, no bo trzeba go tam trochę dodać, nie? I one nie są słodkie, a mamy znowu inne ciastka, które są bardzo słodkie, no to te bardzo słodkie powinny być opodatkowane. Jestem za takim rozwiązaniem. Teraz uważam też, że przyczyną złości jest wzmacniacz smaku. To on po prostu taki sztuczny środek chemiczny, który pobudza kubki smakowe i po prostu powoduje, że mamy jeszcze
większy apetyt. Uzależnia nas, tak, od tego.
Tak, jeszcze więcej, mamy większy apetyt, jeszcze więcej jemy tego produktu, który jemy. Jestem za tym, żeby tu też te produkty opodatkować, które zawierają ten wzmacniacz smaku, bo to ja uważam, że to jest przyczyną otyłości. Zgadzam się z tą panią, że należy tutaj dopuścić do sprzedaży te produkty, które mają rolnicy.
Ale coś pan nam uciekł?
Jestem za tym, żeby właśnie, tak jak pani, żeby dopuścić tutaj do sprzedaży produkty, które wytwarzają rolnicy. I rząd właśnie pod koniec roku przyjął taką ustawę, która umożliwi rolnikom właśnie sprzedaż przetwarzanej żywności. Tylko dobrze by było, żeby pobudować targowiska, bo tak jak tutaj w Świebodzinie, to nie ma takiego targowiska, gdzie by ci rolnicy mogli po prostu przyjechać i sprzedawać. Takie potrzebne jest takie targowisko stricte spożywcze, gdzie właśnie były warzywa, owoce i jakieś tam właśnie ta żywność przetwarzona, nie? To jestem za takim rozwiązaniem, żeby można było kupować, bo to jest już zawsze zdrowsza żywność niż ta, co w sklepach, bo to, co w sklepach, to jest zawalone chemią, ta chemia też nie jest.
Dziękuję bardzo. 68-324-2255, 801-327-462. To potrzebne są takie zespołowe działania, tak? Że samorząd na przykład przygotowuje pole do ewentualnego handlu tymi zdrowymi produktami. Potrzebna by była organizacja, która to weryfikuje, że naprawdę są te produkty zdrowe, prawda?
Tak, to znaczy takie mechanizmy w jakimś sensie istnieją. One jeszcze są w fazie, że tak powiem, budowy, bo mamy całą tę grupę tych produktów ekologicznych, producentów ekologicznych. Oni muszą, jeśli chcą uzyskać stosowny certyfikat, bo to też zależy, jak to nazywam, czasem to nazywamy produkty wytwarzane metodami tradycyjnymi, które nie mają jeszcze tych certyfikatów. W innym przypadku jest to już uzyskany certyfikat, gdzie trzeba spełniać bardzo ścisłe normy. Tylko tu pojawia się inny problem. Problem już czysto ekonomiczny, bo nie będę wchodził w kwestię samej diety i składników, bo nie jestem tylko ekspertem, ale te produkty są drogie. No i nie każdy konsument może sobie na nie pozwolić, a gdy ma taką dość tanią alternatywę, dużo mniej zdrową, ale tę dużo tańszą, no to niestety często woli wybrać ten produkt tańszy, no bo on jest dla niego bardziej dostępny, bo jednak oszczędza znaczną część swojego budżetu. No i stąd tego typu inicjatywy podejmowane w różnego rodzaju państwach. Tam padła kwestia opodatkowania oczywiście tego, że są to różne produkty. My tu mówimy o tej opłacie dotyczącej właśnie konkretnych składników, czyli generalnie jakby stosowanie większej ilości tych składników będzie tą opłatę podnosiło. Zakres tej proponowanej ustawy, on oczywiście nie obejmuje wszelkiego rodzaju produktów, które możemy uznać trochę za niezdrowe. No to jest jakaś jeszcze pierwsze rozwiązanie, takie początkowe, które taki mechanizm prowadzi. Zresztą tak się dzieje w większości państw. Trudno od razu wprowadzić jakiś bardzo szeroki katalog tego typu produktów i wprowadzić na nie jakieś wysokie opłaty. No ale myślę, że taki przyczynek, nawet ta dyskusja, która tu się pobudziła ze słuchaczami, tu z panem dyrektorem, jest bardzo istotna, bo generalnie też mówimy o takim, gdzieś padł tutaj w rozmowie z panią, o tej świadomości konsumenta. I to ma być taki też bodziec ekonomiczny do tego, żeby tą świadomość budować, żeby ten konsument rzeczywiście był zainteresowany, żeby czytać te etykiety, być może wiedział, dlaczego dany produkt zaczyna być coraz droższy, no bo na przykład składnik, który tam jest szkodliwy, on zaczyna być rzeczywiście coraz droższy i producent albo będzie się z niego wycofywał, albo rzeczywiście będzie podnosił cenę. Stąd taka dyskusja i taki jeden z mechanizmów rozwiązywania, myślę, że jest istotny w tym naszej debacie publicznej.
A gdyby, tak jak proponuje to WHO, te pieniądze, które pozyskuje się z tego tytułu dodatkowych opłat z tytułu szkodliwości na zdrowie, prowadzić do finansowania tych bioproduktów, o których pan powiedział, to być może byłoby wtedy, bo one są niestety dosyć drogie, te bioprodukty, to być może wtedy byłby jakiś to pomysł na popularyzowanie innego sposobu odżywiania się chociażby.
Tylko stworzymy bardzo skomplikowany mechanizm system, tak? Pobierania opłat, dodawania dopłat do no innych właśnie. Produktów i myślę, że on będzie po pierwsze mało czytelny. Po drugie zawsze taki mechanizm stwarza różnego rodzaju pole do pewnych nadużyć. Ja jestem raczej zwolennikiem dość prostych form i jednak działania mechanizmu rynkowego pobudzanego tymi działaniami korygującymi przez państwo właśnie chociażby poprzez system podatkowy, ale taki, który będzie wybiórczo oddziaływał na te produkty, czyli będzie starał się jednak wspierać te produkty, które są korzystniejsze dla zdrowia. Fakt, że, bo mówimy tylko o jednej opłacie, pamiętajmy. Jeśli mówimy o tych produktach, to mamy trochę niespójny system pod tym względem, bo jak już popatrzymy sobie na stawki podatku VAT, to przykładowo według nowego rozporządzenia owoce morza są objęte tą podwyższoną stawką 23%, czy tą normalną, czyli tą wyższą, jak to odbiera konsument. A produkty, które są zawierają w sobie sól, czy na przykład chipsy, mają to niższą system podatkowania. Więc tutaj jest pewna niespójność w tych rozwiązaniach.
Może niespójność, ale też przestrzeń do dalszych działań.
Niewątpliwie. Myślę, że bo mieliśmy takie dość dużą zmianę w tym zakresie. Przede wszystkim tam chodziło o uporządkowanie tego systemu, który był bardzo zróżnicowany. Tak, identyczne prawie produkty no, były właśnie. Objęte różnymi stawkami. Ale to pokazuje, że tutaj tych możliwości dalszych działań, jakie możemy w tym zakresie robić, jest jeszcze wiele, bo jak pokazuje ta przestrzeń do tego typu rozwiązań, wciąż mocno jeszcze istnieje. I to w jakimś sensie jest rozwiązanie, które jest skuteczne, bo dotychczasowe jakby doświadczenia państw, które to wprowadzały, jest jeden ewenement, to Dania, o którym już sobie pozwoliłem wspomnieć, która się wycofała z tego. Ale czemu się wycofała? Główny motyw polegał na tym, że konsumenci nabywali te niezbyt zdrowe produkty.
Za granicą.
Za granicą, w pobliskich Niemczech.
No, tak.
No i jeżeli rzeczywiście stworzymy taki system dziurawy, nazwijmy sobie, czyli jeden kraj nie opodatkowuje, wręcz zachęca do zakupu, no licząc na wyższą sprzedaż, a drugi kraj zacznie wprowadzać wysokie opłaty, no to rzeczywiście zresztą te korzyści, te giełdy transgraniczne, tak co my nazwijmy, u nas kiedyś bardzo mocno funkcjonowały. One wynikały co prawda z innego mechanizmu, różnic dochodowych, cenowych
i tak dalej. To nie zyskamy,
a stracimy
po prostu.
Tak, to wtedy możemy stracić.
Panie dyrektorze, a jeżeli chodzi o, pan wspomniał o zmianę postaw, ale to zmianę postaw to powinno być już chyba w przedszkolu, chyba w szkole podstawowej, bo ja z przerażeniem nieraz obserwuję ludzi, którzy wynoszą czy wywożą na wózkach strasznie dużą ilość tych napojów słodzonych, kolorowych tych napojów ze sklepu. To raczej dzieci już powinny być zaszczepione.
Zdecydowanie tak.
Tym innym sposobem
jest
funkcjonowania.
Pomysł i projekt Rzecznika Praw Pacjenta. Lekcje o zdrowiu. Też w kilku krajach europejskich, między innymi w Hiszpanii, tego typu lekcje już były prowadzone przez kilka lat, już dokonano ewaluacji tego projektu. Oczywiście, że to jest kwestia istotna z punktu widzenia zmian postawy. Tylko, że pamiętajmy też, że w tej chwili dzieci, młodzież, oni są narażeni na zdecydowanie większą ilość bodźców niż jeszcze kilkanaście lat temu. U nich ten sposób dokonywania wyboru jest trudniejszy przez tą liczbę bodźców. Stąd też siłą rzeczy ta edukacja też powinna być inaczej ukierunkowana. Ale w kontekście tych zmian, o których my tutaj jeszcze rozmawiamy, to ważne jest też to, że ten projekt ustawy, sposób konsultacji tego projektu ustawy, bo z jednej strony projekt został przedłożony do konsultacji różnym towarzystwom, na przykład onkologicznym, kardiologicznym, diabetologicznym, ale również też środowisku samorządowców, również też szeroko został ten projekt przedstawiony do konsultacji mediom, czyli też inny sposób konsultacji, by nie sprowadzać właśnie tylko i wyłącznie tych rozwiązań do tego wymiaru fiskalnego, ale również do tej kwestii edukacyjnej. To, o czym pan redaktor mówił, edukacja, zmiana postawy, czyli zainteresowanie szerszego grona interesariuszy tym tematem.
No i pomyśleć o ewentualnych dodatkowych elementach. Amerykanie na przykład myślą, żeby wzorem napisów na papierosach, że szkodzą, wprowadzić takie napisy na produktach, które zawierają duże ilości cukru. żeby też uzmysławiać tym samym fakt zagrożenia, bo podejrzewam, że jest podobny stopień zagrożenia jak papierosami.
No w moim przekonaniu projekt tej ustawy to też początek innej dyskusji. Bo my cały czas mówiliśmy o potrzebie zmiany postaw. Jak panowie prześledziliście uzasadnienie do tego projektu, tych raportów, które były opracowywane i w Polsce, i w krajach europejskich, i przez WHO na przykład. No mnóstwo było na temat tendencji, jeżeli chodzi o nadwagę, otyłość. Liczba pacjentów hospitalizowanych z tytułu otyłości w województwie lubuskim też z roku na rok się zwiększa. Także tych argumentów jest mnóstwo, tak? I to jest też istotne, że zmieniamy zupełnie, wprowadzamy inny dyskurs, może nawet nie zmieniamy, ale właśnie wprowadzamy inny dyskurs o kształtowaniu postaw zdrowotnych. I to jest też warto na to zwrócić uwagę, że ten projekt ma też tą swoją wartość, że to jest początek, tak jak pan profesor powiedział, jest kilka obszarów jeszcze.
No reklamy na pewno.
Prawdopodobnie do zagospodarowania. No, te reklamy suplementów też będą objęte dodatkową opłatą. Tak? No, spożywamy te suplementy, już mówiliśmy, że pewnie niekiedy przeciętnemu konsumentowi łatwiej pójść i kupić kolejny suplement niż zmienić swoją postawę, no bo ta zmiana postawy pewnie wymaga większego wysiłku, aczkolwiek no też to nie jest zastępowalne. Pamiętajmy o tym, że to w ogóle nie jest zastępowalne. Ta wypowiedź pani właśnie na antenie, która mówiła z jednej strony oczywiście o świadomym wyborze produktów, o czytaniu, ale też zasygnalizowała potrzebę tego ruchu, aktywności i tak dalej. No, takie kompleksowe podejście tylko i wyłącznie warto wskazywać in plus na takie postawy.
Wróćmy jeszcze na moment do alkoholu, bo tych małpek, jak powiedziałem, tych małych buteleczek sprzedawanych jest codziennie około 3 milionów w Polsce i niestety duża część z nich to tych kupujących to kobiety. I nie tylko dorośli ponoszą konsekwencje picia alkoholu, również dzieci osób pijących mają problemy zdrowotne i to bardzo poważne, o czym mówi kierowniczka biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Lucyna Poźniak.
FAS to jest spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych i jest to nieuleczalny, niegenetyczny zespół chorobowy, który może wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.
I jak rozpoznać ten zespół?
FAS charakteryzuje się przede wszystkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami neurologicznymi, opóźnieniami rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzeniami w zachowaniu właśnie, niedorozwojem umysłowym, chociaż tutaj różne są opinie na ten temat, nadpodbudliwością psychoruchową, wadami rozwojowymi. A skutkami tego wszystkiego jest na przykład, są trudności w uczeniu się, to są trudności związane z koncentracją uwagi, z pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów.
Z zasypianiem różnego, też?
Z zasypianiem na przykład, koordynacją ruchową, to są zaburzenia mowy, relacje z ludźmi.
Panie profesorze, czy podniesienie ceny o złotówkę może ograniczyć ilość zakupionych tego typu alkoholu? Czy się wtedy człowiek już zastanowi, żeby kupić kolejną? Czy jest to może sama podwyżka i otoczka związana z tą podwyżką spowoduje innego rodzaju myślenie?
No mam nadzieję, że też, bo budowanie świadomości jest zawsze takim kluczowym, finalnym elementem. Działanie takie bodźcowe, ekonomiczne, podatkowe przede wszystkim ma być takim silnym, bieżącym, krótkookresowym szczególnie elementem, gdzie zastanowimy się nad zakupem danego produktu. No, wydaje się, że każda taka podwyżka jednak delikatnie mówiąc, skłania do refleksji i przynajmniej część konsumentów trochę zmniejszy swoje zakupy. W jakim zakresie to jest już troszeczkę trudniejsze pytanie i generalnie trzeba niestety pamiętać, że tego typu produkty, tak zwane używki, charakteryzują się niską elastycznością, czyli tutaj konsumenci nieco słabiej reagują na wzrosty cen. No tak to jest z większością używek, ale jest to już pewien sygnał do tego, jak już też mówiliśmy o takiej szerszej dyskusji, bo oczywiście samym mechanizmem podatkowym nie rozwiążemy problemu. No też nie trudno oczekiwać, że tylko podnoszenie podatków problem rozwiąże całościowo i że w tym momencie już te postawy zostaną właściwie ukształtowane, ale też traktuję to rozwiązanie, tą propozycję, która się tutaj pojawiła, jako taki element szerszego mechanizmu, w którym też wyższy koszt zakupu tego produktu jest potrzebny.
Powiedział pan, panie dyrektorze, że to będzie wzmocnienie planu finansowego, planu działań Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy już jest sprecyzowane, no, na co te pieniądze pójdą, które ewentualnie pojawią się po wprowadzeniu tych dodatkowych opłat?
No, plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia jest w większości przeznaczony na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.
A profilaktyka?
No, profilaktyka też jest świadczeniem opieki zdrowotnej, tak? Bo programy profilaktyczne też to są świadczenia opieki zdrowotnej. Ja na koniec mógłbym, taka konkluzja, że w ochronie zdrowia nie ma miejsca na tematy zastępcze. My tutaj de facto troszeczkę tak podchodzimy, że wymyślamy sobie takie tematy zastępcze, bo to wymaga od nas mniejszej aktywności, mniejszego wysiłku, tak? Kupujemy te suplementy właśnie po to, bo wydaje nam się, że jak kupimy, będziemy zażywali ten suplement, to, no to nasze zdrowie na tym skorzysta. Ja wczoraj stałem w kolejce w jednej z aptek i zwrócił moją uwagę fakt, że właśnie takie były napisy. Jest regał z lekami i masz taki napis młodość. No to młodość, coś tam jeszcze. Tak? No to też jest znamienne, takie komunikowanie się z pacjentem. Wchodzi pacjent, konsument. Tak? Wchodzi konsument do apteki i widzi regał z hasłem młodość i
zjesz parę tabletek,
tak?
Będziesz młody.
No to jest kuriozum właśnie, że to są takie trochę też szukanie tematów zastępczych. Oczywiście nikt nie mówi, że te suplementy w jakiś tam sposób nie mogą, nie wzmacniają tego świadomego podchodzenia do problematyki zdrowotnej, ale myślę, znaczy jestem przekonany nawet, że mamy tą skłonność do szukania tematów zastępczych.
Dziękuję bardzo. O tym na pewno będziemy jeszcze rozmawiali, bo to temat ważny dla nas wszystkich, dla naszego zdrowia. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli profesor Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Krzysztof Bałuk, Andrzej Gruszka, dziękujemy za uwagę.